Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Jest wtorek, 7 dzień maja. Dzień dobry, mówimy w składzie następującym. Mariusz Tałajkowski, który audycję zrealizuje. Sławomir Orlik, który zasiadł przy telefonach. I ja, nazywający się Janusz Wilczyński. Do Sławka jest 510-37-36, ale dwa telefony. A czujny 510-37-32 mail. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Są maile, są telefony, czyli możemy zaczynać. Dzisiaj porozmawiamy o tym, że jeżeli mamy wpisany do prawa jazdy punkt znaczący, że powinniśmy jeździć w okularach, to w tych okularach jeździć trzeba. Będziemy rozmawiali z panem Januszem o niemiłej przygodzie, jaka w związku z brakiem okularów go spotkała na drodze. To będzie rozmowa ku przestrodze. No może uda się panu Januszowi pomóc. Jesteśmy w trakcie sprawdzania tej sytuacji. To nasz temat, który poruszymy po godzinie 12:10, czyli już za kilka minut, a potem wrócimy do sytuacji, której świadkiem wczoraj był nasz słuchacz na stacji paliw pomiędzy placami Rodła i Grunwaldzkim, dawny CPN, jak to niektórzy mówią, starszej daty. Tam w okolicach stacji, ale nie na samej stacji paliw, stał samochód i nasz słuchacz zauważył, że wycieka z niego paliwo. Co w takich przypadkach należy robić? Dzwonić po straż pożarną, zwracać się o pomoc do policji, czy nie robić nic? O tym także w naszym programie około godziny 12:20. Natomiast o 12:30 porozmawiamy o tym, że być może, obym nie miał racji, od połowy czerwca drożej zapłacimy za jazdę taksówkami w Szczecinie, bo 500 taksówkarzy ubędzie od 17 czerwca w naszym mieście, zostanie 800. Dlaczego? Skąd taki ubytek się zapowiada? O tym o 12:30 w naszej rozmowie zapytamy też, czy w związku z tym dłużej będziemy czekać na taksówki. I o 12:45 o trudnym, prawie niemożliwym dojeździe do Latarni Morskiej w Świnoujściu. Nasz słuchacz z goryczą zadzwonił, że w długi weekend z trojgiem dzieci i dwie osoby dorosłe chciał dopłynąć statkiem prywatnej firmy, która pływa właśnie do Latarni Morskiej w Świnoujściu. Od lądu dojazd jest niemożliwy. No i taka eskapada kosztowałaby go 300 zł. Wyruszył wybrzeżem polskim szlakiem latarń morskich, no i niestety tej latarni nie zwiedził. Jakie perspektywy przed długim czerwcowym weekendem związanym z Bożym Ciałem, jeżeli chodzi o latarnię morską w Świnoujściu, i jakie perspektywy na dostęp do tego zabytku w wakacje? To nasz temat około 12:45 i nasz plan minimum na dzisiejszą audycję. A teraz miejsce martyrologii, które zdaniem naszego słuchacza jest zaniedbane.
Dzień dobry, Piotr Mojzykiewicz, dzwonię ze Szczecina w sprawie punktu całkowicie zaniedbanego, punktu martyrologii narodu polskiego, jakim jest miejsce, były obóz więźniarek w czasie II wojny światowej, pracownic przymusowych pracujących w ówczesnej fabryce sztucznego jedwabiu. Mniejszy Wiskort. Miejsce to jest Puszczy Bukowy na działce bodajże 277. Jak się jedzie drogą chlebowską, Pszczelnica Wojskowa, no wszystko mosty. Nie dosyć, że nie ma tam żadnego śladu typu, no ja nie mówię o pomniku, ale nawet tablicy upamiętniającej to, że był to po prostu obóz, to jeszcze odbywają się tam, no na przykład 3 maja olbrzymia impreza z grochóweczką, z muzyczką. No to tak jakby, nie wiem, no, Oświęcimiu zrobić sobie grilla albo zabawę ludową. Mam zrobione zdjęcia. Podobna sytuacja była 17 marca, gdzie byłem również w tym miejscu, gdzie Lasy Państwowe zrobiły sobie składowisko drzewa. W tymże miejscu tam są jeszcze ślady fundamentów, na których stały baraki więźniarek. To dla mnie to jest po prostu wstyd, wstyd, jeszcze raz wstyd. Dziękuję.
Pozdrawiamy, dziękujemy. Prosimy o przesłanie nam zdjęć, które pan wykonał. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Ten adres do dyspozycji naszego słuchacza i innych słuchaczy również. A my w tej sprawie zapytamy właściwe organa, czyli zapytamy Lasy Państwowe, no i zwrócimy się także do Instytutu Pamięci Narodowej, bo rzeczywiście taki pospieszny przedaudycyjny research wskazuje, że w tej fabryce sztucznego jedwabiu w okresie wojny, obecny, dawny już, bo przecież fabryka nie istnieje, Wiskort, były dwa obozy pracy przymusowej, czyli byli więźniowie, także więźniarki z Polski pracowały w tym obozie. Miejsce upamiętniania powinno być bez wątpienia. Czas reakcji 12.12. Teraz o drogach. Most w Wolinie pylonowy ma już 20 lat, naprawdę, ten taki charakterystyczny, który pozwala nam objechać centrum miasta, ale słuchacz martwi się o jego stan techniczny.
Witam, mówi stały słuchacz. Jak następnym razem będzie rozmowa z przedstawicielem generalnej dyrekcji, to podpytajcie, bo ten most w Wolinie jest do rozbiórki, jest w kiepskim stanie technicznym. Trzeba będzie go rozebrać. Tak, tak, ten 21-letni most. No i ten węzeł to jest takady w Goleniów Południe. Dwie nitki do rozebrania. Niewesoło będzie w następne wakacje. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Sprawdzimy pana informacje. Mam nadzieję, że się pan myli, że będzie wesoło. To znaczy przejechać będzie można bez żadnych problemów. I teraz kwestia alkoholowa. Wczoraj na naszej antenie byli goście i rozmawialiśmy o ograniczeniu dostępności alkoholu w Szczecinie, bo włos się na głowie jeży, gdy okaże się, że u nas sklepy i lokale gastronomiczne w mieście to jest 1186 punktów oferujących alkohol, a od 2018 roku do dziś cofnięto tylko 4 koncesje z powodu nieprzestrzegania zasad dotyczących sprzedaży. No i jeżeli była na naszej antenie rozmowa o alkoholu, to pojawiła się kwestia strefy, gdzie pić alkohol ten niskoprocentowy można na szczecińskiej Łasztowni. Jednym się to podoba, drugim nie. Ten pan jest za i podaje tutaj przykład Wielkiej Brytanii, gdzie tylko w uzasadnionych przypadkach, nawet gdy są pewne zakazy na wyspach, policja interweniuje.
Ja się zastanawiam, czemu w Polsce nie potrafimy brać sprawdzone sposoby radzenia sobie z tego typu sytuacjami z zachodu. Otóż gdy mieszkałem w Wielkiej Brytanii, zawsze zastanawiałem się, jak to się dzieje, że na oczach policji mogę przejść na czerwonym świetle lub mogę pić piwo nawet w parku i policja się nawet uśmiechnie i powie pierwsza, dzień dobry. Otóż później sprawdziłem i prawo mają identyczne jak w Polsce, ale one jest uznaniowe. Tam policja sama uznaje, czy ja stanowię zagrożenie, czy nie. Jeśli widzi policjant, że przechodzę na czerwonym, a nic nie jedzie, no to nawet nie reaguje. Podobnie z piciem alkoholu, czy w parku, czy gdziekolwiek. Widząc, że osoba spokojnie spożywa piwo, czy nawet dwie, trzy osoby nie reagują. Natomiast gdy widzą jakieś awantury, głośne krzyki, tam policja potrafi być jeszcze bardziej agresywna niż Polska i od razu interweniują. Natomiast tak jak mówię, to jest uznaniowe i bardzo źle się stało, że na bulwarach pozdrowiliśmy prawo, które pozwala pić bezkarnie, ponieważ taka osoba może się, nie wiem, z wódką położyć na chodniku i nic jej nie zrobimy, no bo powie, wolno mi, takie ustanowiliście prawo. Dziękuję.
Dziękujemy również i jeszcze jeden głos. Czy ograniczenie punktów z alkoholem coś da? Może wprowadzenie nocnej prohibicji, jak w wielu miastach? I dało, bo jest bezpiecznie od 23 do 6 rano na przykład?
Dzień dobry, Radosław Szczecin. Co do słów redaktora, tak, jest tam za mało koszy, jak najbardziej, bo ilość osób, która się tam przewija, jest naprawdę ogromna. Po drugie, nie szedłbym w zakaz, tylko tak jak poprzedni przedmówca, słuchacz, mówił w naukę, ponieważ chociażby patrząc na kraje zachodniej Europy, piją znacznie więcej, a jednak jest to w innym stylu. Więc nauka kultury picia, niżeli konkretny zakaz wszystkiego w całym mieście. Tym bardziej prohibicja nocna dla mnie też nie jest rozwiązaniem, ponieważ powstaną meliny w których później w nocy i tak się będą pijani ci osobnicy awanturujący się wyłaniać. Będzie to samo, tylko będzie to ukryte po prostu. Problem pozostanie. To samo, jeżeli byśmy zakazali, równie dobrze taksówkarze mogliby dowozić tym ludziom alkohol, mogliby dowozić to kurierzy, przecież jest sprzedaż online, jest milion różnych innych sposobów. I iść w taki konkretny zakaz wszystkiego, to jest ślepa uliczka, według mnie. Dziękuję.
Konkretny zakaz, zabetonowanie, może tak, ale ograniczenie, kto wie. Dziękujemy za te wszystkie głosy, a teraz czas na naszego pierwszego gościa. Jest z nami nasz słuchacz, pan Janusz. Dzień dobry, panie Januszu.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Wrócimy do sprawy, która spotkała pana niemiłej, sprawy 10 stycznia 2024, czyli bieżącego roku. Został pan zatrzymany przez patrol policji na ulicy Struga. Proszę powiedzieć, dlaczego został pan zatrzymany? Co się stało?
No tam ja już jestem starym zawodowym kierowcą, jeździłem taksówką nawet w Szczecinie i na pamięć pojechałem, bo wiedziałem, że skręcać można w lewo tam na tej ulicy, ale postawili znak, że nie zakaz jest. Nie wiem, kiedy postawili, ale jechałem na pamięć i bardzo przepraszam za to, ale no, należał mi się jakiś mandat czy coś tego, ale mimo wszystko panowie mówią, dobra, to z tym to mówi, panowie mówią, no to zostawmy to skręcenie, ale ma pan prawo jazdy? Ja mówię, no nie mam tutaj, ale tu jest jakiś dokument i zobaczyli na tym, na mój PESEL i zobaczyli na prawo jazdy, że mam 0101.
To a znaczy, co to znaczy właśnie?
To znaczy, że powinienem jeździć w okularach.
No a okularów i pan nie miał na nosie, tak? W czasie jazdy.
W czasie jazdy nie miałem na nosie. Jak wyszedłem ze sklepu, to te paczuszki pchałem tam do tego bagażnika i tak mi, kurde, przeszkadzały, że tak i zapomniałem w ogóle, jak panowie mówią, a gdzie pan ma okulary? A ja, kurde, szoku dostałem, no bo z policją nigdy nic do czynienia nie miałem, tylko tam w 80-tych latach. No to, kurczę, mówię, no i tak mnie zatkało. No i panowie robili tam, stanęli z boku i pisali. Ja mówię, co oni tam piszą? I później mówią, pan nie może dalej jechać. No nie mogę jechać dalej, no to pan niech zadzwoni po taksówkę, bo pan nie ma okularów. No to zadzwoniłem po taksówkę, taksówkarz przestawił 20 metrów samochód. No i panowie napisali i powiedzieli, że mam się zgłosić, jak mi zadzwonią z komendy z Dąbia, mam się zgłosić na przesłuchanie. Ja mówię, no dobrze, no przepraszam za to, co się wydarzyło i do widzenia. No i dostałem telefon za jakieś 3 tygodnie, że mam się zgłosić o godzinie 9 w komendzie tam, no i pojechałem. No i taka pani, miła pani Dominika, pamiętam, miała na imię, przesłuchała mnie, mówię, że to później patrzę w bagażniku, okulary leżą, no ale dobra, ale przez ten czas moja żona dowiozła mi okulary, ale już jak ja się odwróciłem, jak ten taksówkarz mi oddał kluczyki do samochodu, to mogłem wciąż jechać dalej bez okularów, ale jednak poczekałem, aż żona przywiozła mi te okulary drugie, o których kurczę, i po prostu pojechaliśmy sobie do domu, nie? Mm-hmm. Ale ani nie byłem pijanemu, no żeby szybkość, jakaś narkotyki.
No coś tak, tego. Panie Januszu, i co? Było to przesłuchanie w komisariacie Dąbie. Czemu ono się skończyło?
Tym się skończyło, że pani mówi, że kurczę, to będzie chyba sprawa do sądu. Ja mówię, jak? Za takie coś? No tak, bo to jest jakiś paragraf, się tam coś pozmieniali i wszystkie paragrafy te poprzednie, wszystko wsadzili do jednego paragrafu, jakiegoś 94. Artykuł 94.
Tak, to jest artykuł 94 kodeksu wykroczeń. Ja, panie Januszu, go przytoczę. Prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub prowadzenie pojazdu niedopuszczonego do ruchu. I paragraf pierwszy. Kto na drodze publicznej w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 zł. I chodzi o to, że jeżeli mamy wpisane do prawa jazdy, że musimy jeździć w okularach, to jest traktowane, jeżeli tych okularów nie mamy na swoim szanownym nosie, to nie mamy uprawnień do kierowania pojazdem.
Zgadza się. No ja myślałem, że dostanę jakiś mandat, bo mam syna w Bremen, to on powiedział, że że za takie coś to on by dostał 20, może 50 maksymalnie euro, ale kurczę, nic innego, gdzie 1500 zł, jak ja zarabiam, ja mam emerytury 1900 zł, to jedną emeryturę mi zabrano, no bo kurczę, a jestem tak schorowany, że latam po lekarzach cały czas i płacę na same głupie lekarstwa 700 zł, już nic nie chcę mówić o tym. Ale no przykro mi, że tak.
Czyli sympatyczna tam... panie Januszu, pani Dominika zakończyła przesłuchanie i powiedziała, że sprawa trafi do sądu. Był pan wezwany przed oblicze Temidy?
Nie. Absolutnie sprawa się odbyła
poza panem?
Poza mną. Nie byłem wzywany w ogóle do sądu, nic nie tego.
Otrzymał pan wyrok nakazowy.
Wyrok nakazowy, że nie musiałem tam być na tym wyroku. No i 1500 zł plus koszta sądowe, dostałem 1720 zł do zapłaty, no i poczekałem tam parę dni, no bo mówię, ja nie jestem taki silny w jakichś tam wpisaniach jakieś tam tego, no...
Odwołań, prawda?
No to mówię, ach, tam zostawię to, no ale... Ale widzi pan, no i tak się stało, no i...
Czyli myślałem, nie wniósł pan, panie Januszu, w ciągu 7 dni sprzeciwu od tego wyroku, niestety.
Nie wniosłem, no.
Aha. I teraz ma pan 30 dni od 24 kwietnia, zdaje się, na zapłacenie tych 1700 zł, bo to 1500 zł ta grzywna plus 200 zł opłata sądowa.
Tak, tam 1720 zł razem, no.
Sprawdzimy, panie Januszu, czy możemy panu w tej sytuacji pomóc, ale ta rozmowa też i za to panu dziękuję, że pan przyjął nasze zaproszenie, jest ku przestrodze dla innych, prawda? Wydaje się taka bagatelna, niewinna sprawa, jak zapomnienie okularów, no może skutkować takim wysokim mandatem. Z drugiej strony, no bezpieczeństwo na drodze przede wszystkim, prawda? Pan uważa, że dobrze widzi bez okularów, ale...
Ja to rozumiem, mam zapisane tak i wiem, że źle postąpiłem, ale nie z takim skutkiem 1720 zł. To jest troszeczkę no na moje koszta te, co ja muszę zapłacić przykładowo za dom, za to wszystko, za te lekarstwa co miesiąc 700 zł. Po szpitalach doktor Fliciński mnie prowadzi, mam poważną chorobę, jakąś tam znaleźli. I tak jak się stało, tak się stało. No chciałbym to, no wiadomo, jak mam zapłacić, no to pożyczę do dzieci, chociaż dzieci nie mam tutaj w Polsce, ale pożyczę tu od kogoś, no i trzeba zapłacić, to zapłacę. No,
twarde prawo i ciężkie są teraz te niestety kary wysokie. Panie Januszu, będziemy w kontakcie, my zapytamy znajomych prawników, zapytamy także pana sędziego, rzecznika Sądu Okręgowego, dlaczego ten wyrok został wydany w trybie nakazowym i dlaczego pana nie wezwano, bo może wtedy udałoby się jeszcze coś odkręcić. Natomiast na tę chwilę wskazuje wszystko, że będzie pan musiał zapłacić, ale pozostajemy w kontakcie.
Okej.
Bardzo panu dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Pozdrawiamy.
Dziękuję. Do widzenia.
To był pan Janusz. Czas reakcji 12:23. A teraz kwestia brzydko pachnąca, albo już nawet nie brzydko pachnąca, bo może już sprawa przyschła i to dosłownie i wyschła. Bo przypomina pan Maciej, że 18 marca rozmawialiśmy na antenie czasu reakcji z lekarzem weterynarii o dziku z ASF, to jest choroba, afrykański pomór świń w parku leśnym Ścięcino. Mieli go szybko zabrać, na przykład lasy miejskie, przynajmniej tak wynikało z rozmowy. No i okazuje się, pan Maciej informuje, że dalej ten dzik w lesie leży. Mam nadzieję, że już przestał gnić, a bardziej wysechł. No ale tak być nie powinno. Zwierzę powinno być zabrane. Będzie nasza interwencja. Dziękujemy panie Macieju i serdecznie pozdrawiamy. I jeszcze jeden mail od pana Maćka w sprawie pękających szyn. Przypomnijmy, niedawno taka szyna pękła na Wyszyńskiego. Wysoka temperatura wysadziła tę szynę z tego zagłębienia, w którym jest osadzona. No i pan Maciek pisze tak, szyny pękają zimą, ale i również przy wysokich temperaturach. Czy to nie powinno być jeszcze na gwarancji? W Bydgoszczy kilka lat temu z powodu wysokich temperatur cała szyna wyskoczyła w powietrze. Tak na 2 metry. Czy mamy się czego bać? Rozmowa na ten temat z przedstawicielem tramwajów szczecińskich przed nami w najbliższym wydaniu magazynu Czas Reakcji. A teraz przenieśmy się na dawną stację CPN-u, bo tak to się kiedyś mówiło, obecnie Orlen, pomiędzy placami Rodła i placem Grunwaldzkim. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Tomek, stały słuchacz. Podjechałem do jednego z punktów usługowych na ulicy Piłsudskiego, CPN słynny, przed placem Grunwaldzkim. Zaparkowałem swój samochód obok nowego Suzuki. Poszedłem załatwić swoją sprawę. Wracam do auta i czuję, jak w nos żakuje mnie zapach etyliny. Rozglądam się, nie widzę żadnego pojemnika rozlanego ani nic w tym stylu. Pochylam się pod swój samochód, notabene diesel, także nie spodziewałem się benzyny, ale z boku, z nowego Suzuki, wycieka benzyna. I proszę sobie wyobrazić, że ktoś był tak nieodpowiedzialny, że wąż zasilający zbiornik w benzynę zaizolował taśmą klejącą tą popularną do kupienia w marketach budowlanych. Benzyna rozpuściła klej i zaczęła wyciekać benzyna. I teraz zaczyna się dziać dość ciekawie, bo nieopodal stał patrol policji drogowej, co ciekawe, młodzi ludzie, a więc zaprosiłem młodych państwa i pytam, czy są w stanie coś zaradzić. Oni mi na to, o kurde. Ja mówię, no cóż, to może straż pożarna, może coś takiego. Mówię, no wie pan, no co my możemy, jak namierzymy kierowcę. Poradzili mi, żebym ja się ewakuował swoim pojazdem, no ale przy kamienicy mnóstwo innych aut, także sytuacja może i banalna, i straszna, ale czy ktoś z państwa radiowców, państwa słuchaczy, może ekspertów jest w stanie podać konkretną receptę, jak rozwiązywać tego typu sytuacje? Mam nadzieję, że nie skończyło się tragedią, bo nic nie słyszałem na państwa antenie. Także pozdrawiam i wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, panie Tomaszu. Odpukać nie skończyło się żadną tragedią, ale pytanie jest zasadne. Co robić w takich okolicznościach? Nie ulega kwestii, że łatanie, zatykanie dziury w zbiorniku paliwa taśmą izolacyjną, bo prawdopodobnie o taką taśmę chodzi, albo tę jeszcze silniejszą taką taśmą, no nie jest dobrym pomysłem. Tutaj trzeba się zgłosić do profesjonalisty. Najpewniej, jeżeli zbiornik nie jest ze stali, po prostu trzeba go wymienić i tyle. No ale zatrzymajmy się na tym wycieku paliwa, czy w takim przypadku uzasadnionym jest wezwanie strażaków. Przy naszym telefonie pan starszy kapitan Franciszek Goliński, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie kapitanie, proszę powiedzieć, czy to jest przypadek, gdzie słuchacz powinien zadzwonić albo funkcjonariusze policji, którzy byli w pobliżu, i wezwać strażaków, czy też taki powolny wyciek paliwa z nieszczelnego zbiornika samochodu osobowego to jest wyzwanie dla służb miejskich, które no powinny takie wyciekające substancje oleiste czy ropopochodne usuwać w Szczecinie?
Znaczy, z tych informacji, które posiadamy, co dotyczyły tego konkretnego zdarzenia, nie wiemy, jak bardzo intensywny był to wyciek. Czy to było też w godzinach, gdy była temperatura wyższa, czy też niższa, kiedy może być wpływać to na parowanie intensywne tej substancji ropopochodnej, czy to jest paliwo, czy sam diesel, olej napędowy.
Telefon wczoraj po południu odebraliśmy.
Więc mówię, to też każdy musi to indywidualnie ocenić i trudno tu oczekiwać od słuchacza, aby był specjalistą w dziedzinie, więc dlatego jeżeli ktoś jest świadkiem takiego zagrożenia i się pojawia jakaś właśnie plama, czy to benzyny, czy oleju napędowego, ktoś nie jest w stanie tego rozróżnić, jest to wskazanie do wezwania służb ratowniczych, czyli przez numer 112. Wtedy ten dyspozytor numeru alarmowego robi wywiad i jest określane, czy jest zasadna interwencja służb, czy nie, czy też dyżurny ze straży pożarnej może dopytać osoby zgłaszającej, jak to dokładnie wygląda, czy jest na miejscu właściciel, czy nie ma, jak to wszystko działa. Więc to każdą sytuację musimy rozpatrzyć indywidualnie. Czy to stanowi zagrożenie tylko tu miejscowo, czy to jest niewielki, czy na przykład właściciel podjął już jakieś działanie w celu niwelacji tego zagrożenia, tak? Czy to samego zagrożenia ewentualnego pożarowego, czy ekologicznego, więc tutaj akurat zgłoszenie się do patrolu policji możemy uznać, że to jest przekazanie tej odpowiedzialności dla będących na miejscu służb i one oceniają, czy to jest konieczna interwencja straży pożarnej, wtedy ewentualne jakieś uszczelnienie tego wycieku, zabezpieczenie, aby to nie parowało, nie stanowiło wielkiego zagrożenia pożarowego.
My ze swojej strony zapytamy policję, czy takie zgłoszenie oficjalnie zostało przez funkcjonariuszy policji, tak jak mówi pan Tomasz, którzy byli na miejscu z patrolu drogówki, zgłoszone, przesłane dalej chociażby do państwa, czy do innych służb, czy do koordynatora właśnie numeru 112.
Może być też tak, że po prostu za chwilę pojawił się na miejscu właściciel, który już podjął jakieś działania w celu naprawy tego pojazdu, tego wycieku, aby to nie stanowiło zagrożenia. Nie znamy do zakończenia tej historii, więc nie będziemy oceniać konkretnego tego przypadku. Ale mówię, jeżeli mamy wyciek substancji ropopochodnej, zbliża nam się coraz cieplejsze dni, mamy przy odpowiednich warunkach może to stanowić zagrożenie pożarowe, dojść do zapłonu tego samochodu, więc nie powinniśmy tego bagatelizować, tak? Też nie musimy popadać w panikę z tego powodu. Ważne, że jeżeli wzywamy służby, to oceniamy, jaki to jest wyciek, jak bardzo intensywny. Wtedy ten dyspozytor może podjąć konkretną decyzję i pozostajmy na miejscu, tak aby ostrzec inne osoby, które są gdzieś w pobliżu. Możemy odstawić swój pojazd tak, aby w przypadku jakiegoś zapłonu tego samochodu nie doszło do rozprzestrzeniania się tego pożaru, tak?
Niestety nie wszyscy palacze w Szczecinie, panie kapitanie, są zdyscyplinowani i gaszą papierosy przy koszach na śmieci, wrzucają je do tych koszy, tylko rzucają gdziekolwiek. Czy w takim przypadku, kiedy właśnie paliwo, benzyna wycieka, czy to na chodnik, czy to na ulicę i taki niedopałek może spowodować zapłon?
W bardzo niekorzystnych warunkach, kiedy się pojawi ta atmosfera tej właśnie parującej benzyny, może i byłby możliwy zapłon. Nie jestem biegłym z zakresu pożarnictwa, więc trudno mi to jest ocenić, jak bardzo jest to prawdopodobne, ale zapewne nie jest to niemożliwe. Dlatego tak, jeżeli widzimy, tak samo mamy na stacji paliw, tankując pojazd, nie używamy właśnie ani źródła żadnego zapłonu, czy nie rozmawiamy przez telefon, tak żeby, bo to nie jest substancja w 100% bezpieczna. Jest to łatwopalna substancja i musimy przy niej zachować szczególną ostrożność, tak?
Jeżeli tylko mamy wątpliwości, jeżeli obawiamy się, że może dojść do jakiegoś niebezpiecznego wydarzenia, pożaru, eksplozji, warto zadzwonić na 112 i wezwać służbę. A my sprawdzimy, panie kapitanie, w takim razie, czy tutaj funkcjonariusze podjęli jakieś dalsze działania, czy może okazało się, że przyszedł właściciel tego pojazdu i już sytuacja została opanowana. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Pan starszy kapitan Franciszek Goliński, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. To jest czas reakcji, 12:33. Teraz przenosimy się do Dąbia, już dzisiaj wspomnianego w audycji. Słuchałam 30 kwietnia czasu reakcji, w której pan Janusz martwił się o dużą ilość odpadów na terenach zielonych osiedla Dąbie. Mam tylko jedną podpowiedź. Nie są to chyba tereny Parku Słowiańskiego, a raczej tereny tyłów sąsiadującego skweru Świetlińskiego, tyły terenów trzeciego liceum, okolice ulicy Młyńskiej i ścieżka wzdłuż rzeki Płoni w górę od ulicy Pomorskiej. Niemniej jednak tak czy siak i tak jak zwał, to tereny te trzeba posprzątać, ja dodaję. A dalej pani Elżbieta pisze, warto tu również przywołać inny malowniczy teren Dąbia, który jest regularnie zaśmiecany. Ujście rzeki płoni. No tak, rzeka niesie różne nieczystości, w tym butelki, no i to wszystko ląduje gdzieś na brzegach, a część wpływa do jeziora Dąbie. Warto ten teren posprzątać. Dziękujemy bardzo. A teraz słuchacz w sprawie dzików, nie wiem czy żywych, czy też padłych z powodu ASF. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, ponieważ mieszkam tu w okolicy, często spaceruję po tym lesie mścińcińskim, cieszę się, że temat jest na antenie radia, ale chciałbym powiedzieć, że to nie jest jedyny dzik tutaj padły i z podobnym problemem borykamy się od wielu miesięcy, jeżeli nie od lat. Ten dzik, o którym wspomniał tutaj pan chyba Zaśko, to leży, proszę pana, w strumyku. Tej strudze przesocińskiej od paru miesięcy.
To raczej nie wyschnie, jak leży w strumyku. Mhm.
No, zdecydowanie nie, proszę pana, ale on się rozkłada w tym strumyku, a to jest jedyne miejsce, gdzie zwierzęta leśne, między innymi dziki, piją wodę z tego strumyka. I proszę pana, przecież to jest oczywiste, że one się tym zakażają. Jeżeli ten dzik jest chory, a weterynarz stwierdził, oznaczył go, że to jest dzik padły na SF. I teraz pytanie, czy nie ma na to paragrafu jakiegoś, osoby odpowiedzialne, ogólnie lasy komunalne, przyczyniają się świadomie do roznoszenia tej choroby.
No, tak to wygląda. No tak, rzeczywiście. I my w takim razie będziemy interweniowali tuż po audycji u kierownika lasów miejskich, no żeby to truchło zostało uprzątnięte. Ale mówi pan, że takich miejsc i takich dzików padłych jest więcej, tak?
Proszę pana, jest niedaleko tego miejsca dzik, z którego został sztyk okręgosłup. Został oznaczony przez weterynarza. Oczywiście jest to zgłoszone do tych tak zwanych służb, jak pan to czasami ujmuje, służb, czyli tak dokładnie nie wiadomo kto, czy to te służby weterynaryjne, czy to lasy komunalne, czy ktokolwiek. Nikt się tym dosłownie nie interesuje. Podobny przypadek w Policach, jak dzik padnie na terenie Polic, to jest 2 dni i dzika nie ma. Szczecin, nie wiem jaką ma politykę, ale podejrzewam, że żadnej w tym temacie. I teraz, jeżeli ktoś na to popatrzy tak z boku, to nie wiem, czy tu jest gospodarz, czy ktoś trzyma to w jakiś sposób pod kontrolą, czy zostawione to zostało tak na pastwę losu. Ale mi się wydaje, że ta opcja trzecia jest najbardziej realna. Dzik wyschnie, zwierzęta go rozniosą, a przy okazji jak tam padnie jeszcze kilka czy kilkanaście, to nikogo nie interesuje. Magistrat jest daleko, nikt tego nie widzi, nikomu to pod nosem nie śmierdzi. No ale jakby nie patrzał, temat jest śmierdzący.
I nam się to nie podoba.
Proszę pana, nikt tego normalny nie może tolerować.
I my też nie będziemy tolerować.
Żeby ktoś w końcu to usłyszał i zajął się, przecież tam ludzie nie pracują za darmo.
No pewnie, że tak, więc będzie interwencja. Dziękuję bardzo, przepraszam, że przerywam, ale czas nas goni. Polecamy czujny 510 37 32. Pan Jacek do nas napisał w sprawie przygody pana Janusza, który zapomniał o okularach, które ma wpisane do prawa jazdy, obowiązek jeżdżenia właśnie w tychże okularach. Niech ukarany zapłaci na przykład 100 zł i potem napisze wniosek o rozłożenie na raty tych 1500 zł. Plus koszty sądowe to jeszcze 200 zł, ze względu na swoją trudną sytuację. Przekażemy panu Januszowi, no i tak jak powiedziałem, sprawdzimy w sądzie, dlaczego ten wyrok został wydany w trybie nakazowym, bez wezwania strony, czyli obwinionego, czyli pana Janusza. 12.37, czas na kolejny temat. Przy naszym telefonie gość, pan Dariusz Ciarka, właściciel korporacji Taxi for You. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Informacja, witamy serdecznie. 500 taksówkarzy będzie od 17 czerwca w Szczecinie, zastanie 800. Dlaczego? Otóż taksówkarze do końca marca mieli czas na przedstawienie następujących dokumentów w magistracie: orzeczenia lekarskiego, psychologicznego, zaświadczenia o niekaralności oraz polskiego prawa jazdy. No i okazuje się, że do marca te zaświadczenia wszystkie przedłożyło właśnie tylko 800 kierowców, a 500 tego nie zrobiło. I teraz jakie konsekwencje to będzie miało dla naszego rynku taksówkarskiego w pana opinii? Czy Oznacza to podwyżki za kursy taksówkami, czy w związku z tym, że one są jednak regulowane uchwałą Rady Miasta, żadnych podwyżek nie będzie, czy też po prostu będzie tak, jak było za czasów PRL-u, że będzie walka o taksówki i długie, długie kolejki na pozostających jeszcze nielicznych, bo nielicznych, ale jednak postojach?
Nie, no to chyba możemy w bajki sobie włożyć, ale pytanie, ja zapytam się, ale gdzie tych taksówkarzy będzie? Których? Bo na pewno nie u mnie, nie w konkurencyjnym tam City, w Zrzeszeniu, tam tych taksówkarzy nie będzie, na pewno, bo u nas wszyscy taksówkarze wszystko mają w porządku. Ja za to sobie daję obydwie ręce.
Czyli Bolt, Uber, także, Freenout, o tych
no,
będzie.
Panie redaktorze, przecież ja już nie wiem ile razy rozmawialiśmy, z ludźmi rozmawiam, z kierowcami, ja już trąbiłem, gadałem, rozmawiałem na ten temat. No przecież to było do przewidzenia. Przecież tam mógł każdy sobie jeździć. U mnie nie ma kierowców, nie wiem, z Kongo czy z Zimbabwe sobie przyjeżdżają, jeżdżą. Nie zna języka polskiego. Nie wie, gdzie, jak mu pan powie szpital pomorzany, to nawet nie wie, co pan powiedział i nie wie, gdzie to jest na przykład, nie? Nie ma nawet taksówkarzy z Chociwla, jak się teraz to tak popularne zrobiło, że jak ktoś nie ma co do roboty w Chociwlu, no to jedzie na taksówkę, ale on w Szczecinie jest tutaj dopiero 2 dni. To ja nie wiem, których taksówkarzy będzie. A drugie pytanie. Kto to wymyślił, że taksówki mają podrożyć z tego tytułu, że w Boltach czy gdzieś tam ubędzie? U nas? Z racji tego, że rodzimi nasi taksówkarze, te korporacje szczecińskie, rodowite od 30 lat istniejące, dlatego, że będziemy mieli więcej pracy, to my cenę mamy podnieść? No kto to takie pierdoły wymyśla? To ja nie wiem. Ja mogę uspokoić.
Zdenerwował się pan, co?
No trochę tak. Ja mogę uspokoić naszych klientów i innych, że jeżeli ma wzrosnąć cena, to tylko z powodu inflacji, wzrostu cen paliwa, kosztów eksploatacji i tak dalej, i tak dalej. Ale nie dlatego, że jakiś tam kolega z Azerbejdżanu jest karany, albo nie wiem, to dlatego mamy drożej, bo on już nie może jeździć?
Przypomnijmy, opłata początkowa w Szczecinie to 10 zł, taryfa pierwsza obowiązująca w dniu powszednim od 6 do 22 to 4 zł za 1 km.
Dokładnie.
A panie Dariuszu, proszę powiedzieć, pana taksówkarze dużo pracują, czy raczej można powiedzieć, że praca nie jest dla nich celem samym sobie, tylko jest to kwestia zarabiania pieniędzy i generalnie nie pracują po 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu?
Jak to wygląda? Przekrój jest duży, tak, że są tak, jest, że tak powiem, jak to się mówi, roboty jest i bym wykropkował teraz, co bym dalej powiedział. No jest dużo pracy i tak dalej, ale jak to wszędzie bywa, w każdym mieście, w całej Polsce jeden chce pracować dużo i zarabiać, drugi nie. Drugi woli mniej, jemu dużo nie potrzeba i tak dalej, i tak dalej. No ale są taksówkarze, którzy jakby z dziada pradziada, jak to mówię. No mamy taksówkarzy, którzy już jego ojciec był taksówkarzem, może i dziadek nawet. No ja mam kilku takich znam, co oni, ich ojcowie byli taksówkarzami. On pracuje, jeździ i nie szuka innego zajęcia i zarabia. Ma jeden samochód, no, kupił sobie nowy, drugi. Wspominałem o takiej...
Czyli kto pracuje, ten zarabia i to bardzo dobrze zarabia, jeżeli pracuje po 8-10 godzin dziennie.
Tak, ja wcale nie chcę, żeby taksówkarze jeździli po nie wiadomo ile godzin, ale te 8 godzin, jak popracuję, to jest ruch, zarobią. No, czasy, kiedy spadły zlecenia w czasie tej pandemii, to mam nadzieję, że to się nie powtórzy. I to minęło już dawno.
Czyli teraz pan już zaprasza do korzystania ze wszystkich taksówek, wszystkich korporacji, wszystkich
dokładnie,
uczciwych taksówkarzy,
no mówię,
i nie przewiduje pan żadnych skoków cen po 17
czerwca. Tak jak powiedziałem, nie z powodu tego, że trochę nam takiego szemranego towarzystwa spoza Szczecina, spoza Polski nawet i spoza Europy odejdzie, to z tego powodu nie mam zamiaru podnosić usług. Mogę podnieść jedynie
z powodu inflacji,
ze względu na inflację,
paliwa i tak dalej.
Jak paliwo podaje i tak dalej, etc., etc. Tak? To wtedy tak. No to mieliśmy, kiedyś podnosiliśmy te ceny, no już nie szło wytrzymać, musieliśmy podnieść. Nie? Być może teraz, jak to paliwo jeszcze trochę, to może będą podwyższone, ale na 100% nie z powodu tego, że ktoś jest karany, czy tam nie ma prawa jazdy, albo nie wiem, jeszcze coś tam sobie dokazuje, to my będziemy na tego cenę podnosić, korzystać z tak zwanej okazji. No i chyba nie ma tak na rynku, że jak ktoś czegoś dużo ma roboty, to co ma ją, tą robotę podwyższać albo artykuł podwyższać.
Czyli generalnie my, pasażerowie, powinniśmy się cieszyć, bo zostaną na rynku uczciwi taksówkarze, którzy przedstawili orzeczenie lekarskie, psychologiczne, zaświadczenie o niekaralności oraz polskie prawo jazdy.
Oczywiście. No i tu chciałem powiedzieć to, co na początku powiedziałem. Nie ode mnie, nie z korporacji szczecińskich taksówkarze odchodzą. Odejdą z powodu niekompletnych dokumentów, bo do nas jak przychodzi taki taksówkarz, no to my go przyjmiemy pod warunkiem, że on te dokumenty wszystkie ma. No to jak on wszystko ma i wszystko działa i funkcjonuje, no to nikt nie odejdzie, no ani jedna sztuka, ani jeden kierowca od
nas
nie
odejdzie. I bardzo dobrze.
A tam jak było, jak tam takich taksówkarzy od początku tak przyjmowali, jeździł, pamięta pan, jak kiedyś mówiłem, że jest jedna licencja, jeden właściciel tej licencji, a jeździ 15, tak?
No właśnie.
A kto to sprawdza? Kto to kontroluje? O kontroli kiedyś rozmawialiśmy też, tak, że u nas jest zupełnie inna kontrola. Nasi taksówkarze się znają, dyspozytorki się znają, kierowniczka zna, rozmawiają raz w miesiącu, dwa razy, może kilka razy w miesiącu. Oni się widzą, słyszą i w każdej chwili możemy ich skontrolować i wiedzieć, kto jeździ, co się dzieje. No nie wiem, kogoś zobaczy, mówi, słuchaj, a kto to jest? No, jakiś nowy? No nie, jaki nowy? No wychodzą takie, tam nie ma, w tych aplikacjach to nie ma. Ja pan to tak, ja mówię, te aplikacje nie wiem, tak się ludziom podobają, że to takie nowoczesne dla klientów, może ich tak. Ale tu powiem brutalnie, nam to zrobiło burdel taki w taksówkach w Szczecinie, że ho, ho, ho.
Ale myśli ja pan o aplikacji, pan, miałem, żeby mieć aplikację właśnie?
U nas jest. My mamy aplikację, u nas można cenę gwarantowaną zamówić i telefonicznie, aplikacją, podpiąć kartę, wszystko jest to samo. Ja jak zaczynałem z taksówkę, to ja miałem świadectwo kwalifikacji, zawam. Później weszły zezwolenia, mało kto wie. Zezwolenia zostały zamienione na licencję. Trzeba było mieć samochód, wpisy, tak, to wszystko szło w dobrym kierunku.
Panie
tak jakby uporządkowało to. I w pewnym momencie przyszły aplikacje i się burdello zrobiło.
No ale teraz się robi porządkello na szczęście, a przy naszym telefonie pan Zbigniew. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jeżeli chodzi o ceny, które będzie teraz stosował Bolt czy Uber, to ja chciałem zauważyć, że to nie jakaś tam siła nadrzędna, nie wiadomo jaka te ceny u nich reguluje, ale ich aplikacja. Jeżeli będzie ich mniej, to będą niestety wyższe mnożniki. I zacznie być bardzo zabawnie, bo nagle kierowcy Bolta i Ubera będą mieli 4,50 za kilometr, a nasze kochane, że tak powiem, korporacje zostaną przy 3 zł na kilometr. Pytanie, ile osób w tym momencie odejdzie od naszych korporacji, przejdzie do Bolta i do Ubera?
No i to jest dobre pytanie.
Zwrócę uwagę, co ten pan powiedział. 4,50 za kilometr, tak? Może i 5, może i 6 zł za kilometr. Tylko czy to jest dozwolone? Bo ten temat Urząd Miasta poruszał,
no
i nie wiem, co z tym zrobił.
Taryfa,
bo
jeżeli powiem, jest, 4 zł
jeżeli
za
jest
kilometr,
dozwolone 4 zł za kilometr, a w Bolcie czy w Uberze wychodzi, że po tym ich przeliczniku, po obliczeniu trasy mamy 6 zł za kilometr, no to pytanie takie fundamentalne. Czy to jest zgodne z prawem albo z zaleceniami miasta, z uchwałą? Czy to tak? No, chyba nie.
Chyba nie. I jeszcze jedno pytanie mamy.
No to tym sposobem, jeszcze tak dodam, że tym sposobem to możemy zrobić i 20 zł za kilometr przeliczyć, nie?
Czy jest pan optymistą, jeżeli chodzi, panie Dariuszu, o egzekwowanie tych wszystkich uprawnień? Czy rzeczywiście zniknie tych 500 taksówkarzy, którzy nie przedstawili tych orzeczeń, zaświadczenia o niekaralności polskiego prawa jazdy?
Pan, jak to się mówi, w przyrodzie nic nie ginie. Tu nic nie zniknie. Może trochę i się gdzieś rozejdzie, ale tu będą jeszcze ja mówię zawsze, to te korporacje z właścicielem, z kierownikami, z dyspozytorami i z kierowcami, których już znamy po kilkanaście lat, to inaczej funkcjonuje niż tam. Tam to tak nie zniknie. No. Wie pan co, ja dam sobie rękę uciąć, że wielu kierowców to ominie i będzie jeździło dalej.
No to umawiamy się na rozmowę po 17 czerwca, dobrze?
Okej.
Okay. Dziękuję bardzo. Pan Dariusz Ciarka, właściciel korporacji Taxi for You. Pozdrawiamy. To jest czas reakcji i przenosimy się do pięknego Świnoujścia, ale z nieco utrudnionym dostępem chociażby do latarni Fortu Gerharda.
Witam, ja chciałbym się dowiedzieć, żeby radio się dowiedziało w sumie, jak to jest z latarnią morską w Świnoujściu, ponieważ pojechaliśmy z dziećmi szlakiem wszystkich latarni morskich w Polsce i to jest jedyna latarnia, której tak naprawdę nie dało nam się zdobyć praktycznie, ze względu na to, że nie ma do niej żadnego dojazdu, można dopłynąć tylko i wyłącznie promem, a koszt wejścia na jakąkolwiek latarnię w Polsce, no to jest rzędu 10-12 zł od osoby, około mniej więcej 8 zł za dziecko do 10, a zdobycie latarni w Świnoujściu wymaga wykupienia wycieczki, gdzie dwójka dorosłych plus trójka dzieci, no to jest koszt powyżej 300 zł. Dla mnie to jest trochę niezrozumiałe, że nie ma żadnego dostępu ani żadnego rejsu, tak żeby na spokojnie można było dostać się do takiej latarni. Może wam uda się dowiedzieć albo zdziałać coś w tej sprawie, żeby można było do tej latarni się dostać w jakiś cywilizowany sposób, a nie tylko i wyłącznie prywatnym rejsem pasażerskim za naprawdę grube pieniądze, bo to jest moim zdaniem trochę naciąganie. Pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo za ten telefon. No i cóż, początek czerwca i znów długi weekend, tym razem nie majówkowy, a czerwcowy, potem wakacje. Jak to będzie z tym dojazdem? Przede mną informacja ze strony przewoźnika Adler Schiffe. Bilet normalny na rejs, zwiedzanie latarni morskiej oraz zwiedzanie Fordu Gerharda 56 zł, bilet ulgowy dla dzieci do 14 roku życia 40 zł. A przy naszym telefonie pani Agata Kucharska, Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich, przewodnicząca oddziału Świnoujście. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, no może trochę nadziei uda się pani wlać w serca nas, turystów i miłośników latarń morskich. Czy przed sezonem wakacyjnym, czy może już w czerwcu będzie nieco taniej, albo będzie można łatwiej się dostać do latarni morskiej w Świnoujściu, na której, przypomnę, 2 maja niestety pierwszy raz od 10 lat nie załopotała wielka, piękna, biało-czerwona.
Tak, ja tylko sprostuję, bilety to koszt 76 zł.
56 zł. O, to ja mam stare informacje, tak, ze strony latarnie.com zresztą, waszej strony.
Tak, to były ceny z zeszłego roku, bo wtedy dostaliśmy dofinansowanie i wtedy te ceny były duże, ale w miarę przystępne.
Czyli teraz pani Agato, 70 zł za bilet normalny,
76 bilet normalny, ulgowy 48.
No to rzeczywiście 300 zł jak nic.
Tak,
no i
co
dalej? Jakie scenariusze na wakacje, na długi czerwcowy weekend?
W zasadzie to nie mamy żadnych informacji co do rejsów, co do cen. Nikt nam, samorząd się teraz zmienił. Mamy nadzieję, że może będzie jakaś dalsza walka. Tutaj pan, który zadzwonił, jak najbardziej poprawnie tutaj powiedział, że dostęp do latarni, dostęp do fortów, zarówno dostęp, jak i do plaży na Warszawie powinien być przystępny, a takiego nie ma. Rejsy są tylko 3 razy w ciągu dnia. Ostatni się kończy o godzinie 12:15, co też dla osób, które chcą zwiedzać latarnię, nie jest to komfortowe, bo tutaj muszą przeznaczyć 3 godziny. Rejs powrotny jest po godzinie 15:00. To nie mamy żadnych informacji, czy to się zmieni, kiedy się zmieni.
Przypomnijmy, że bezpieczeństwo jest bardzo istotne. W pewnym momencie jeszcze za poprzedniego rządu władza obudziła się, że tam może być zagrożenie terrorystyczne w związku z wojną Rosji przeciwko Ukrainie. Ulica ku morzu została zamknięta. No i od tego czasu właściwie trwa kryzys turystyczny, można powiedzieć. Proszę powiedzieć, jakie to generuje straty dla latarni morskiej, dla tego zabytku, dla Fordu Gerharda? To są liczone w setkach tysięcy czy milionach złotych?
Oczywiście, to są setki tysięcy. My mamy stratę na poziomie 95%. Tutaj jak najbardziej możemy to wszystko pokazać osobom zainteresowanym. Do latarni morskiej chcą przepływać ludzie, a takiego dostępu niestety, chcą przychodzić ludzie, a takiego dostępu drogą lądową niestety nie ma. Uważamy, że jeżeli ta sytuacja się nie zmieni, to latarnia morska w Świnoujściu zostanie zamknięta.
A ona ma jakieś znaczenie nawigacyjne, czy ona jest już tylko zabytkiem?
Nie, nie, ma jak najbardziej. Ma. Tutaj, jeżeli
ale zostanie zamknięta dla ruchu turystycznego, bo po prostu nie będzie się opłacało dla kilkunastu osób, rozumiem, które tam dotrą, otwierać.
Prowadzić, dokładnie.
Czyli państwa wiele nadziei państwo podkładacie w nowej prezydent Świnoujścia Joannie Agatowskiej, że podejmie rozmowę zarówno z operatorem gazoportu, jak i z wojewodą. No, usiądziecie do stołu ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, tak żeby wypracować jednak jakieś rozwiązanie.
Tak, tak. Mamy nadzieję, że nowy samorząd wesprze nas w tej walce, co już wcześniej też robił, także tutaj nie mamy wątpliwości, że będzie działał w tym temacie dla nas i dla turystów.
Czekamy na takie rozmowy, a poza latarnią w Świnoujściu, która latarnia jest mniej, ale jednak też piękna w pani opinii na naszym wybrzeżu?
A, wszystkie. Ja byłam na wszystkich latarniach, jak najbardziej zapraszam do wszystkich latarni. Miechorze też jest równie wyjątkowe jak Świnoujście.
No to zapraszamy w takim razie. No i prosimy, to nie będzie dobre dla tych, którzy odwiedzą waszą stronę latarnie.com.pl, zaktualizować te ceny, bo bilet normalny na taki rejs do latarni do Fordu Gerharda 76 zł, a nie 56 zł, a dziecko 48. To jakieś bajońskie kwoty i rzeczywiście wielodzietna rodzina nie ma szans na skorzystanie z takiej atrakcji. Bardzo dziękujemy. Prawda. Pani Agata Kucharska, Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich, przewodnicząca oddziału Świnoujście, ostatni gość w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji. Dziękujemy bardzo. Prosimy o jeszcze, czyli o maile, telefony, czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.